TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo w tej chwili słuchacie, ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka. Proszę Państwa, u mnie dziś Lubelszczyzna, czyli region, z którego pochodzę i z którego to w tej chwili do Państwa mówię. Lubelszczyzna, dokładnie 10 września, kiedy właśnie do naszego regionu, ale też do innych części Polski, wleciało ponad 20 rosyjskich dronów. Naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W miejscowości Wyryki, to jest miejscowość koło Włodawy, przy granicy z Białorusią, ale również niedaleko granicy z Ukrainą, tam wydawało się, że jeden z tych dronów uderzył w dom, spadł na dom i ten dom został naruszony. To był dom rodziny Wesołowskich. Dziś wiemy, że nie był to dron, tylko inny, niezidentyfikowany obiekt latający, jak mówi prokuratura, a według nieoficjalnych ciągle informacji była to rakieta. Rakiety były używane do zestrzeliwania tych dronów, które były w powietrzu i prawdopodobnie właśnie taka rakieta spadła na dom w Wyrykach. Ten dom ma być rozebrany, takie są te pierwsze decyzje wojska i takie są rozmowy z państwem Alicją i Tomaszem Wesołowskimi. Natomiast ta rozbiórka się jeszcze nie rozpoczęła, nie ma na razie mowy o żadnej budowie. Rodzina czeka na ostateczne decyzje i na pieniądze właśnie dotyczące tego tematu. A ja odwiedziłam Wyryki w drugą rocznicę tamtych wydarzeń z 10 września. Na początek jednak nie Wyryki, ale Włodawa, czyli powiat, na terenie którego Wyryki leżą, i starosta włodawski, z którym udało mi się porozmawiać.
Mariusz Zańko, starosta włodawski. Około godziny 5.30 dostałem telefon od zaprzyjaźnionego dziennikarza z telewizji Lublin, Michała Hetmana, pozdrawiamy serdecznie, który był już na interwencji w powiecie bialskim w miejscowości Czosnówka, bo ta rakieta w Czosnówce spadła godzinę wcześniej. Otrzymałem pytanie, czy coś się dzieje w powiecie włodawskim. Powiedziałem, że nic się nie dzieje. Po czym kolejny telefon, to już był 6.40 albo w okolicy godziny 7 to było, mówiące o tym, że na terenie powiatu włodawskiego, a dokładnie w miejscowości Wyryki Wola, było zdarzenie dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej i że jest uszkodzony dom, że był trzask, wybuch, hałas. Zadzwonił do mnie kolega z pracy, nasza koleżanka ze starostwa powiatowego, 4 domy dalej mieszkała, więc dostałem tą informację o tym wydarzeniu w Rykach. Około godziny 7 byłem już w pracy, wtedy zrobiliśmy odprawę, zastanowiliśmy się, co robimy, czy zamykamy szkoły, czy nie zamykamy szkół. Skontaktowaliśmy się z wójtem gminy Wyryki, on mniej więcej ogólnie opowiedział tą sytuację. My podjęliśmy decyzję, że ze względu na to, że już była 7.30, 7.40, dzieci już ruszyły do szkoły, więc nasze szkoły średnie będą działały, funkcjonowały. No i około godziny 8 rano pojechaliśmy już na miejsce, aby zobaczyć naocznie to, co działo się i co się wydarzyło w Wyrykach.
Tak po tych 2 miesiącach, czego to Pana nauczyło? Jakie Pan wnioski, jakie wnioski jako starostwo wyciągnęliście?
Znaczy, zwróciliśmy bardzo mocną uwagę na temat dotyczący ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Czyli przez te 2 miesiące rzeczywiście tutaj coś się wydarzyło?
Tak, tych spotkań było bardzo dużo. Ja również podjąłem decyzję, mimo naszych problemów finansowych i braku wystarczających środków na administrację, mimo tego, że robimy oszczędności, to akurat w tej dziedzinie podjąłem decyzję o dotrudnieniu osoby, dlatego że kwestiami ochrony ludności i obrony cywilnej zajmowała się w powiecie tylko jedna osoba. W tym czasie między innymi przez kilka tygodni mieliśmy stały dyżur i jako urzędnicy musieliśmy obsadzić stały dyżur w Centrum Zarządzania Kryzysowego, 24-godzinny, całodobowy, więc podjąłem decyzję o tym, że musimy dodatkową osobę zatrudnić w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, bo ten zakres działań, który nakładają na nas ustawy o ochronie ludności, obronie ojczyzny, o zarządzaniu kryzysowym, obliguje nas również do tego, abyśmy po pierwsze byli przygotowani i umieli koordynować działania we współpracy ze służbami, które w sytuacjach kryzysowych reagują i pomagają ludziom. Między innymi mieliśmy bardzo dużo spotkań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, dużo szkoleń w tym zakresie, dużo rozmów z naszymi samorządowcami i rzeczywiście ta sytuacja, która objawiła się w pewnej szkodzie na majątku, dobrze nie na zdrowiu ludzkim, pokazała nam, że musimy te procedury poprawić i być jeszcze lepiej przygotowani do tego, aby w przypadku, kiedy sytuacje kryzysowe będą następowały albo eskalowały, być przygotowanym do pomocy ludziom.
Czyli mówi pan, mieliście dyżury 24 godziny na 7 dni w tygodniu, a jak to wygląda teraz?
Było to związane z manewrami zapad, które działy się po stronie białoruskiej. Pamiętajmy, że Włodawa i powiat włodawski to jest teren położony przy turystyku granic. Po naszej jednej stronie jest wojna geopolityczna, sytuacja geopolityczna trudna na Ukrainie i wojna pełnoskalowa oraz wojna hybrydowa na Białorusi. Tych zagrożeń nie tylko związanych z naruszeniem przestrzeni publicznej, ale tą eskalacją działań przy granicy i przekraczaniem nielegalnym naszej granicy jest dużo i to dzieje się od 2021 roku i tych komunikatów z Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zagrożeń naruszenia przestrzeni powietrznej lub też realnym lub potencjalnym mamy dosyć dużo. W sytuacji, kiedy był zapad, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego podjęły decyzję o tym, że powiaty na terenie Lubelszczyzny prowadzą stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczący obsadzenia nasłuchu Radia KF, czyli komunikatów o potencjalnych zagrożeniach, które otrzymujemy od wojewody i ewentualnych przekazaniu ich do gmin, tudzież do policji, do straży pożarnej, aby były ogłoszone alarmy dla mieszkańców tutaj żyjących. Więc te działania podejmowaliśmy w okresie, kiedy były manewry zapad. To było około 2 tygodni w okolicy od połowy września do końca września i tutaj udało nam się obsadzić. Ja dziękuję bardzo pracownikom starostwa, bo wiele osób, które dyżurowało, zajmuje się na co dzień innymi kwestiami i musieliśmy przyuczać ludzi do odpowiednich komunikatów, do odpowiednich procedur. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję pracownikom starostwa powiatowego za te zadania, które były wtedy realizowane.
Ale z drugiej strony mamy takie informacje od wojewody, że te 24-godzinne dyżury miały być utrzymane. Czyli rozumiem, że na dziś ich u was nie ma?
Nie ma. Mieliśmy komunikaty od wojewody dotyczące tego, że po zakończeniu, po dokładnie otwarciu granicy z Białorusią i po zakończeniu manewrów zapad, wojewoda ściągnął z nas ten obowiązek dyżurów 24-godzinnych i one nie są realizowane. Trzeba dodać, że nie mamy sił, pieniędzy i środków do tego, aby cały czas to ciągnąć. Rozmawiałem parę dni temu z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej pozwoli mi przekazanie zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Tam jest ciągły dyżur nasłuchu dotyczących zagrożeń, dotyczących tych zadań, które realizuje Straż Pożarna. Uważam, że skoro tam jest ten dyżur 24-godzinny, doposażenie tego stanowiska w nasłuch Radia KF, wsparcie może osobowe, powinno być tym elementem, który będzie przejmie zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ustawa pozwala mi na przekazanie takich zadań do Państwowej Straży Pożarnej, bo my tak trochę pośredniczymy. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego przekazuje nam komunikaty, my przekazujemy do Państwowej Straży Pożarnej, która ogłasza alarm. Po co mieć pośrednika, skoro Wojewódzki Zarząd może Zarządzanie Kryzysowe przekazać to do Straży Pożarnej, która by realizowała zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego i jeszcze szybciej ogłaszała alarmy, żeby ludzie mieli jeszcze szybsze komunikaty. Jestem przekonany, że znajdziemy porozumienie między panem wojewodą, Państwową Strażą Pożarną i nami jako organami powiatowymi w zakresie tych działań.
Ale to, bo wiemy, że w obronie cywilnej, ochronie ludności najważniejszą rolę odgrywa starosta. To nam zawsze tak tłumaczono, że i szkolenia zresztą się zaczęły przecież też od was i od wojewodów. Więc czy pan nie, to znaczy tak, pan nie uznaje, że nie ma takiej potrzeby, żeby w starostwie były takie 24-godzinne dyżury, tylko trzeba to scedować właśnie na straż pożarną?
Panie redaktor, nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności i obrony cywilnej mówi o tym, że zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego mogę scedować do Państwowej Straży Pożarnej do pana komendanta. To mówi o tym nowelizacja. Ja na tą chwilę miałem tylko pełnomocnika do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej. To nie jest realne, żeby on obsadził dyżur 7-dniowy, 24-godzinny. Jak analizowaliśmy, musielibyśmy dotrudnić 4 osoby na te stanowiska, żeby obsadzić. Ja z chęcią bym chciał zatrudnić te osoby, żeby to realizować, ale w swoim budżecie, w przyszłorocznym budżecie będę musiał znaleźć 7 albo 8 milionów złotych, żeby przekazać dla szpitala włodarskiego, który jest tym najważniejszym obiektem infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, ochrony ludności, który pomaga funkcjonariuszom Straży Pożarnej, funkcjonariuszom Straży Granicznej i wojska strzegącym granicy, i po prostu ja nie mam sił i środków, żeby to zapewnić i realizować. No to jest problem naszego powiatu, który w tym momencie miał jedną osobę. I tak podjąłem decyzję, żeby zwiększyć obsadę na tym stanowisku. Dokładnie od 3 listopada jest dotrudniona kolejna osoba. Ten dyżur moglibyśmy jakby wydłużyć, ale żeby go zapewnić przez 7 dni w tygodniu, potrzebowalibyśmy 5 osób, a na to po prostu nie mamy w budżecie pieniędzy i środków.
Powiem szczerze, że trochę jestem zszokowana po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Wyrykach, że tutaj to wszystko się rozbija w tym momencie o pieniądze, no bo to jest jakiś dla mnie absurd totalny. Pan też go widzi?
Tak, oczywiście. Również często dziękując dla wojewody i dla MSWiA za program ochrony ludności i obrony cywilnej, ale wnioskowałem i dalej wszędzie wnioskuję o to, żeby waga mieszkańca powiatu włodarskiego i województwa lubelskiego była inna w porównaniu do wagi, które jest w algorytmie, na podstawie której przyznawane są środki na ochronę ludności i obrony cywilnej. Przecież mieszkańcy województwa wielkopolskiego nie mają tylu zagrożeń i prawdopodobieństwa trudnych sytuacji, jak my tutaj mieszkający bezpośrednio na granicy. Dziękuję za te środki. 700 tysięcy, które trafiły do nas, przekazaliśmy na wyposażenie bloku operacyjnego. Szpital nas jest szpitalem przyjaznym wojsku, zatwierdzonym przez MON i stanowi o bezpieczeństwie naszego państwa przy granicy. I dobrze te środki trafiły, ale do całego powiatu trafiło zaledwie 3 miliony, do województwa lubelskiego około 290 milionów, a województwo wielkopolskie, nienarażone tak jak my, dostało 400 milionów złotych. Więc zgadzają się ze mną, bo rozmawiałem na forach też ogólnopolskich samorządowcy z całej Polski, że te środki powinny w większej puli trafić do województwa lubelskiego, do samorządów przygranicznych, a dopiero później trafiać na przykład do województw położonych na zachodniej części województwa lubelskiego. Wracając do tego problemu obsadzania tych całodobowych dyżurów 7 dni w tygodniu, to jestem przekonany, że tutaj wystarcza tylko porozumienia i rozmowy z komendantami Państwowej Straży Pożarnej, które przeprowadzamy. 3 dni temu rozmawialiśmy z panem komendantem. On nie jest negatywnie nastawiony. My też proponujemy, że wyposażymy im to stanowisko. Jestem przekonany, że ten dyżur całodobowy będzie. No dzisiaj trochę jest tak, że to opiera się na pełnomocniku starosty do spraw zarządzania kryzysowego i na mnie. No i często jest tak, że my dzisiaj pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. No pamiętajmy, że ja też mam rodzinę, mam małe dziecko, no, które chce mieć swojego ojca. Ja nie jestem w stanie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i otrzymywać komunikaty, które i odczytywać komunikaty w nocy, które dostaję SMS-em. Przecież SMS nie jest w stanie mnie zbudzić i tak to dzisiaj wygląda. No, wiem, że trzeba tutaj większych środków i trzeba to ulepszać, ale też potrzebujemy wsparcia ze strony państwa polskiego i dodatkowych środków na to, bo nasze samorządy dzisiaj borykają się z wieloma problemami finansowymi. To nie jest tylko konieczność dofinansowania służby zdrowia czy oświaty, ale wiele innych rzeczy dzisiaj stoi. Ograniczamy inwestycje, żeby utrzymać nasze jednostki, żeby dofinansować służbę zdrowia i oświatę. Nie budujemy dróg. Nie jesteśmy w stanie przekierować kolejnych środków na wysokości na przykład, nie wiem, 500 000, żeby obsadzić te dyżury, bo po prostu dzisiaj ich nie mamy.
Panie starosto, to teraz wracając jeszcze do tych wyryk, trochę zaczął pan mówić, co to pana nauczyło, ale chciałam zapytać z takiego ludzkiego punktu widzenia, co pan widzi, czy w jaki sposób ludzie do tego tematu podeszli? Czy miał pan takie rozmowy z ludźmi, z mieszkańcami? Bo wiemy, że z jednej strony było to małżeństwo, które straciło dom i ma być odbudowywany, ale wiem też od pana, że no, sąsiedzi również zostali poszkodowani.
Jestem przekonany, że w tej całej kryzysowej sytuacji zarówno państwo polskie, jak i samorządy staną na wysokości zadania i pomogą tym ludziom. No, trzeba pamiętać, że często to są, i konkretnie w tym przypadku, to są osoby starsze, które ucierpiały, całe szczęście nie ucierpiały na zdrowiu, ale ucierpiały w majątku. I to też jest, są emocje. No, szanowni państwo, no, trauma dotycząca tego, że komuś spadła rakieta na dom, no zostaje przecież w psychice ludzkiej. Dzisiaj oczywiście są sprawy dotyczące procedur odszkodowawczych. Całe szczęście te domy były ubezpieczone. Firmy ubezpieczeniowe też będą miały regresy do Skarbu Państwa, do MON-u, żeby odzyskać te pieniądze, no bo przecież już dzisiaj wiemy, z jakiego powodu zostało to zniszczone. Ale wiemy też o tym, że firmy odszkodowawcze w moim odczuciu, jak rozmawiałem z sąsiadkom tych państwa, który dom został zniszczony, a ten drugi ucierpiał ze względu na to, że cegły i elementy tego większego domu spadły na drugi, no dostała bardzo małą wycenę tych kosztów, więc tu też chcąc pomagać, dałem swoich prawników, aby zostało napisane odszkodowanie. Poprosiłem wójta gminy Wyryki, aby dał zapomogę, aby ta osoba mogła przygotować lepsze kosztorysy i żeby ta wycena była realna, żeby ta kobieta mogła sobie naprawić dach przed zimą i żeby te pieniądze były realne w sytuacji. Też uważam, że forma zadośćuczynienia dla tych ludzi od strony MON-u, czy takiego moralnego, żeby miały, to też jest dobra rzecz w tym przypadku. Mimo wszystko uważam, że tutaj dziękuję panu wójtowi gminy Wyryki, moim pracownikom, czyli psychologom z PCPR-u, którzy objęli opieką rodzinę, wójtowi, bo on zaoferował mieszkanie zastępcze, ci ludzie są zaopiekowani. Dziękuję też panu wojewodzie za wsparcie, panu marszałkowi za uruchomienie 70 tysięcy takiej zapomogi dla gminy Wyryki, która no też nie jest bogatą gminą, ma swoje problemy finansowe, więc pan wójt ma te środki do dyspozycji. Jestem przekonany, że to zostanie naprawione. Oczywiście będzie trochę emocji, bo zawsze są emocje, zawsze są też powiedzmy newsy dziennikarskie, które napędzają to, że ten dom jeszcze nie jest odbudowany, nie stoi, a trzeba pamiętać, że ta rodzina podjęła decyzję o tym, że jest strata całkowita, ten dom zostanie rozebrany, będzie nowy dom, więc też są procedury projektowe, prawa zamówień publicznych. No nie dzieje się tak ad hoc, że stawiamy budynek szkieletowy, jak w tych magicznych programach telewizyjnych, czy w ciągu 7 dni odbuduje się ten dom, więc to trochę potrwa.
Poza tym idzie zima, więc to też jest taki wstrzymujący czynnik.
No, coraz słabsze te zimy już u nas na Polesiu. Cieszę się, że firmy budowlane mogą pracować cały rok prawie, ale to też na pewno negatywnie wpływa na przynajmniej fundamenty na budowę, więc to pewnie będzie tak, że ci ludzie dostaną te odpowiednie środki, ale no musi to trochę potrwać. No, to są sprawy prawne tutaj weszły w to, bo mówię, no, gdyby tych firm nie było, może nie byłyby te domy ubezpieczone, może by było łatwiej i szybciej, bo wtedy by były odszkodowane ze strony MON-u Skarbu Państwa, a tu jest trochę inna procedura. Najpierw odszkodowanie od tych firm, które były obejmowały ubezpieczeniem te domy, dopiero później regresy tych firm ubezpieczeniowych do Skarbu Państwa, stąd też to przyciąga procedurę, ale my jesteśmy jakby też przygotowani do tego, aby pomagać pod względem walki o ich interes dla tych ludzi, którzy ucierpieli w tym zdarzeniu.
Ale ma pan takie poczucie, że ludzie po tych 2 miesiącach trochę się przyzwyczaili do tych latających śmigłowców, samolotów i do tego, co się wydarzyło 10 września.
Wydarzenia, które odbyły się 10 września, to jest kolejna eskalacja tych problemów, które występują. Mieszkańcy Polesia, powiatu wodowskiego są bardzo odważnymi ludźmi. 20 września, 10 dni po tym wydarzeniu, mieliśmy Festiwal Trzech Kultur. Zastanawialiśmy się, jak on się odbędzie. Przyjechało i przyszło, mieszkańcy powiatu wodowskiego i goście, którzy do nas przybyli, przyjechało 35 tysięcy osób, więc ludzie nie boją się i to dobrze, że nie daliśmy się sprowokować tym prowokacjom putinowskiej Rosji i prowokacjom ze wschodu, bo najgorsze by było to, aby to wywołało w nas strach, więc tu dobrze, że ludzie uczestniczyli w Festiwalu Trzech Kultur i widzę to po moich mieszkańcach, że ludzie przeszli do normalności, funkcjonują, dzieci chodzą do szkoły, biznes się utrzymuje, chociaż też widzimy jako samorządowcy wiele negatywnych czynników związanych z eskalacją tych sytuacji geopolitycznego zagrożenia wschodniej Polski. Musimy robić, żeby wszystko, aby nasza granica była jeszcze bardziej szczelna i bezpieczna. Musimy tworzyć jednostki wojskowe ulokowane na terenie wschodniej części Polski. Garnizony w Chełmie, w Białej Podlaskiej powinny się rozwijać. Jednostki powinny powstawać również we Włodawie, aby tworzyć takie szanse rozwojowe i miejsca pracy tutaj. No ale widzimy również te problemy. No, turystyka niestety u nas siada. Dlatego wnioskujemy i mówimy o tym, aby były bony turystyczne właśnie dla Lubelszczyzny, dla tych wschodnich terenów Lubelszczyzny. No i muszą być jakieś szanse prorozwojowe, jak choćby ten program wsparcia obszarów północno-wschodniej części Polski, jeszcze większy po to, abyśmy no, nie zostali całkowicie wyludnieni, bo oprócz tych geopolitycznych problemów związanych z wojnami, mamy też swoje problemy demograficzne i to niestety się wszystko nawarstwia na problemy tutaj ludzi żyjących, no, czego my jako samorządowcy w pierwszej kolejności to odczuwamy.
Poda pan na koniec te liczby właśnie demograficzne, bo one bardzo są obrazowe.
No tak, to jest jakby dramat całej ściany wschodniej w powiecie włodawskim. Co roku umiera około 500 osób, rodzi się 200, 200 osób wyjeżdża. No, trzeba pamiętać o tym, że nie mamy wystarczającej ilości miejsc pracy. Młodzi ludzie wyjeżdżają do studiów, nie wszyscy wracają, więc co roku 500 osób ubywa w powiecie włodawskim. W ciągu ostatnich 10 lat było prawie 5 tysięcy osób, więc powiat włodawski z 42 tysięcy spadł na 37. No, dzisiaj niestety te dane są dalej bardzo mocno negatywne, co może powodować, że będziemy się nadal wyludniali. No i to jest zagrożenie później na wiele aspektów. Nie mamy wystarczających środków finansowych na budowanie dróg, bo coraz mniej osób tutaj żyje, więc finanse publiczne, ta część dochodów samorządów gminnych i powiatów jest mniejsza, bo nie ma komu płacić tutaj podatków. Ta część PIT, która wpływa do naszych budżetów, jest też mniejsza, więc to się bardzo mocno nawarstwia. W Gruzji, przy terenach anektowanych przy Rosji, tam gdzie jest zagrożenie, przy Abchazji, państwo podjęło decyzję o tym, że żeby zatrzymać odpływ ludzi przy granicy, ludzie żyjący mają bezpłatny prąd i gaz. I uważam, że tu też dojdzie do tego, że ludzie, którzy będą żyli tutaj blisko granicy z Białorusią, Ukrainą, którzy nie będą mieli takich szans, a ludzie muszą żyć, bo oni stanowią największą barierę bezpieczeństwa tutaj, również powinni mieć taką formę wsparcia ze strony państwa polskiego, żeby nie spowodować, że całkowicie ten obszar, mówię tutaj o wschodniej części województwa lubelskiego, zaczynając od Chrubieszczowa, Tomaszowa, aż po Terespol, przez Włodawę i Kodeń, nie został całkowicie bez mieszkańców, bo to będzie bardzo negatywnie skutkowało również na bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy.
Proszę państwa, to był starosta włodawski, a teraz odwiedziny w jednej ze szkół, gminnych szkół na terenie Wyryk. Tam są dwie gminne szkoły, bardzo niewielkie, ponieważ są ogromne problemy demograficzne w tej gminie. W zeszłym roku urodziło się zaledwie 4 dzieci, a zmarło 40 osób, a w tym roku prawdopodobnie nie urodzi się żadne. W związku z czym są dwie szkoły, w każdej z nich po około 50 uczniów. Ja odwiedziłam jedną z nich.
Renata Paluszkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Kaplanosach.
To jest, proszę państwa, szkoła, jedna z dwóch szkół na terenie gminy Wyryki. Gdyby pani mogła opowiedzieć o tej szkole, kiedy ma pani pierwsze wzmianki, kiedy ta szkoła powstała, ilu uczniów, jak to wygląda w praktyce?
Pierwsze takie informacje, które mam, które udało mi się w jakichś materiałach źródłowych zdobyć, to notuje się, że ta szkoła już istniała w 1939 roku i była to szkoła powszechna. No i dość sporo dzieci wtedy tutaj chodziło. No, teraz, prawda, jesteśmy, że tak powiem, mniejszą szkołą. Na obecną chwilę jesteśmy szkołą ośmioklasową z dwoma grupami przedszkoli i łącznie w dwóch grupach przedszkoli mamy 15 dzieci, a w szkole 50. czyli w sumie nas razem jest 65.
No i właśnie, proszę powiedzieć, to jest tak, że z całej gminy tutaj do Was dowożą rodzice dzieci?
To znaczy mamy, dowożenie zapewnia organ prowadzący, ale że tak powiem, no rodzice mają możliwość wyboru, prawda, i z różnych miejscowości do nas dojeżdżają dzieci. Dojeżdżają dzieci z Wyryk do nas, ale są też takie dzieci, które od nas dojeżdżają do szkoły do Wyryk. No bo rodzic wybiera tutaj, gdzie po.
No właśnie, nie ma tej realizacji. Pani dyrektor, jak bardzo się zmieniło życie szkoły po 10 września?
Przyznam się, że to wydarzenie, że tak powiem, trochę zachwiało taką równowagą i trochę, że tak powiem, takiej paniki, strachu może na początku było. No ale my tu mieszkamy przy tych wschodnich krańcach, nie? No i nieraz tam jadąc do Włodawy, to widzimy, że stoi Straż Graniczna, czy jeszcze jakieś inne służby, no bo było czasami czy przekraczanie granicy, prawda, czy jakieś sprawdzanie samochodów, no ale jakiego takiego wydarzenia na naszym terenie nie było. Słyszeliśmy wcześniej, że gdzieś coś tam spadło, coś tam wybuchło, ale to nie było jeszcze tak blisko nas i, że tak powiem, może to jeszcze do nas do końca nie docierało, a tutaj, że to już było w takiej naszej, no, bliskiej okolicy, no to mówię, taka na początku troszkę panika była, no ale tutaj można powiedzieć, że tak powiem, wzorowo zadziałał też nasz organ prowadzący, bo pan wójt tutaj się pojawił, zostały wydane konkretne polecenia, współpracowaliśmy tu zarówno z organem prowadzącym, z panem wójtem, jak zgłosiliśmy też to i do kuratorium, tego dnia były zajęcia zawieszone, tylko te dzieci, które rano przyjechały, to tutaj było chyba 5 przyjechało pierwszym kursem, ale zaraz pan wójt podesłał nam tutaj autokartę, dzieci odjechały, a my tutaj jeszcze przez kilka godzin spokojnie w szkole czuwaliśmy i później też rozjechaliśmy się do domu.
Pani dyrektor, no właśnie, pani dyrektor, czy były w ogóle rozmowy z dziećmi na ten temat, co się wydarzyło? W jaki sposób rozmawialiście? Kto te rozmowy prowadził i jak to wyglądało?
Wie pani, jeśli dzieci same nie inicjowały następnego dnia, że tak powiem, takiego problemu, myśmy nie chcieli siać, że tak powiem, niepotrzebnej paniki. Ale jeśli któreś dziecko, a były, zwróciło się do wychowawcy, mamy też również w szkole psychologa, to tak, te panie rozmawiały, ale oprócz tego też współpracując z panem wójtem, pan wójt zadzwonił, tutaj na naszym terenie działa Stowarzyszenie Poleskie Psy Ratownicze i chyba tak w ciągu 2 dni przyjechała do nas pani, i była taka pogadanka dla dzieci, ale ta pogadanka dotyczyła, że tak powiem, w szeroko rozumianym sensie tych sytuacji kryzysowych. Ona nie dotyczyła tylko takich niebezpieczeństwa, że tak powiem, w czasie ataku powietrznego, bo były informacje odnośnie pierwszej pomocy, żeby też nie siać takiej paniki i strachu od razu wśród, no, dzieci, bo my, mówię, mamy i te małe, i te starsze, prawda, ale żeby potrafiły, umiały zachować się w różnej sytuacji i moim zdaniem i tu w większości, tak jak pani się wypowiedziały, było to bardzo profesjonalnie przeprowadzone i zrobione.
Pani dyrektor, a pani pamięta jakąś taką rozmowę z jakimś dzieckiem albo właśnie nauczyciel pani opowiadał o takiej rozmowie?
To znaczy osobiście, załóżmy jak mnie, prawda, ja uczę matematyki, to dzieci nie pytały, nie, ale wiem, że w 6 klasie to pani psycholog chyba rozmawiała z dzieckiem, nie, no dziecko pytało właśnie o to wydarzenie, nie, jak, no trudno było opowiedzieć, jak ono, prawda, wyglądało, ale pani przedstawiła, opisała, jak się zachować, prawda, w wyniku takiego ataku, że tak powiem, powietrznego, nie, ale mówię, no zbyt dużo tych pytań tutaj u nas nie było, może, że my jesteśmy trochę bardziej od Wyryk oddaleni i tutaj rano, że u nas nie wszystkie dzieci przejeżdżają tym kursem, a to już chyba miało miejsce przed 7:00 wcześniej, nie, więc tak jak mówię, u nas te kilkoro dzieci tylko było rano. Więc jeszcze to nie było tak, że tak powiem, bezpośrednio ich nie dotyczyło.
A jak pani to osobiście, jako mieszkanka tutaj tego terenu, odebrała całe to wydarzenie, no teraz z perspektywy tych 2 miesięcy po?
W pierwszej chwili to taka byłam trochę przerażona, szokowana, no ale tu przyjechał pan wójt, no i powoli tak się człowiek wyciszał, nie, no, że musimy do pewnych rzeczy chyba się przyzwyczaić, przejść do tego, że tak powiem, na porządku dziennym, a jeszcze tym bardziej, że my pracujemy z dziećmi i my nie możemy pokazać jakiejś zdenerwowania, paniki, żeby to się nie przenosiło na uczniów, nie? No bo ja kieruję placówką i mam tutaj zadbać o ład, spokój, porządek, a też i o ich bezpieczeństwo, co nie oznacza, że nie podejmujemy działań, żeby one wiedziały, jak się w jakim momencie zachować, bo w związku z tym, oprócz tego, że były u nas to Stowarzyszenie Poleskie Psy, też jest opracowana procedura na ewakuacji, nie tylko przeciwpożarowej, ale właśnie w wyniku takiego ataku powietrznego, bo w wyniku ewakuacji przeciwpożarowej mamy miejsce ustalone na zewnątrz, w wyniku powietrznego jest tutaj w środku, jest wyznaczone miejsce ewakuacji, są wyznaczone osoby, które za to odpowiadają, no i ostatnio też miała miejsce taka ewakuacja jedna i druga, ta przeciwpożarowa była przeprowadzona w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, został sporządzony protokół, także my przeważnie raz do roku takie próbne ewakuacje przeprowadzamy. No a ta odnośnie ataku powietrznego to była przeprowadzona pierwszy raz, ale chcemy też, że tak powiem, to przećwiczyć, bo no, różne mogą sytuacje się zdarzyć.
No właśnie o to chciałam zapytać. Pani mnie trochę wyprzedziła, bo wiem, że szkoły nie są przygotowane, no bo były te z reguły ewakuacje na zewnątrz budynku. Czyli w tej chwili macie już takie miejsce tutaj i szczegółowo opisane w procedurze, kto za co odpowiada.
Tak, tak. Ten pan, który się zajmuje też właśnie odpowiada za to ewakuację przeciwpożarową, jest też również odpowiedzialny i za to. Są ustalone sygnały, jakie tutaj mamy oznaczone wewnątrz to miejsce. Najbardziej, że tak powiem, odpowiadające wymogom, bo takiego 100-procentowego nie mamy. Nie mamy też zabezpieczone apteczki, latarki, w razie czego mamy zabezpieczoną określoną ilość wody. No a dalej to już czekamy na wytyczne od władz wyższych, od służb, tak.
Czyli rozumiem, że nie macie miejsca pod ziemią, tak jak tutaj to by było najlepsze, tylko macie jakąś taką pomieszczenie oddzielone dwiema ścianami.
Tak, my nie mamy takiej piwnicy. Nasza piwnica to kotłownia, w której się znajdują urządzenia, pompy ciepła, prawda? Więc ona się do tych celów nie nadaje, bo ten budynek już kiedyś był sprawdzany pod tym kątem. Tak, i mamy takie miejsce na korytarzu pomiędzy dwoma ścianami. No, że tak powiem, gdzie jest też najmniej okien. I tam już też mamy przećwiczone, jak się wychodzimy, ustawiamy.
Czyli rozumiem, że ta procedura powstała już po tych wydarzeniach?
Tak, bo odnośnie alarmu przeciwpożarowego to już istnieje od kilku lat, prawda, bo tu takie są wymogi, czy nas teraz sprawdza, czy jak mamy kontrolę sanepidu, ale ta powstała tak. Ona się no, tylko różni miejscem, że tak powiem, ewakuacji, czy kolejnością schodzenia, prawda, ale tak, mamy to dopisane, uaktualnione.
A nawet przećwiczone, jak pani dyrektor mówi. Pani dyrektor, to na koniec panią zapytam, proszę powiedzieć, jak bardzo w pani ocenie, czy w ogóle zmieniło się życie w Wyrykach po tych wydarzeniach? Czy pani w ogóle zauważa, że nie wiem, jakieś emocje w ludziach, rozmowy, strach, lęk?
No mówię, na pewno jest, że coś takiego może zaistnieć i musimy być na wszelki wypadek do tego przygotowani.
Szkoła pracuje tak jak wcześniej, przed 10 września.
No tak, nie, no uważam, że nie możemy inaczej, nie, tylko mówię, no musimy wdrażać te procedury i być przygotowanym, no bo tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze może się wydarzyć.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Proszę Państwa, na koniec jeszcze dwa głosy. Głosy osób, które zarządzają pomocą społeczną, ale jednocześnie są sąsiadami rodziny Wesołowskich, rodziny, na której dom spadła rakieta. Z jednej strony szefowa PCPR-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, a z drugiej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej właśnie w Wyrykach.
Urszula Rutko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.
Ten 10 września, jak pani zapamiętała? Jakie myśli ma pani w głowie, gdy o to pytam?
To już w tej chwili jest wspomnienie mniej zabarwione emocjami, bardziej takie wyważone. Zdarzyło się to, o czym wszyscy wiemy, bo media pisały o tym bardzo dużo. Teraz zastanawiamy się, kiedy zostaną już te konsekwencje jakby usunięte i na to czekamy tak naprawdę.
Ale wtedy moment spadku rakiety rzeczywiście panią obudził?
No nie, to już był czas przygotowania. przygotowywania się do pracy. Pracujemy w urzędzie, więc przed godziną siódmą to już jesteśmy wszyscy na nogach. Ale rzeczywiście no, byliśmy świadomi, że coś się dzieje, bo i huk był nie taki jak zwykle. No i później sygnały straży, syreny. Tak, tak, tak. No, zapamiętaliśmy ten dzień.
A co to znaczy, że huk był nie taki jak zwykle? Bo ja wiem, że wy jesteście blisko granicy i tak naprawdę od tych kilku lat już jesteście doświadczeni pewnymi odgłosami.
Tak, ten samolot był dużo głośniejszy. Wydawało się, że jest niżej, że jest nad naszą miejscowością bezpośrednio. Był wyraźnie słyszalny z domu wielu i ja i sąsiedzi wyszliśmy na zewnątrz. Tak.
No i właśnie, jakie działania podjęliście jako PCPR w kontekście tej rodziny, która straciła z jednej strony dom, z drugiej strony rozumiem wobec też innych, bo na pewno emocje, trauma były duże, przynajmniej na początku.
W składzie zespołu naszego centrum zatrudniony jest psycholog i to tak naprawdę na jej barkach tutaj te zadania spoczęły głównie, to znaczy rozmowa przede wszystkim z państwem Wesołowskim, osobami bezpośrednio poszkodowanymi w tym zdarzeniu. No a później, ponieważ w naszej też gestii jest opieka nad rodzinami zastępczymi, usamodzielnionymi wychowankami, więc rozmowa z naszymi wychowankami delikatnie właśnie w tym kontekście też jakby no, uspokajanie, wyciszanie troszkę tej sytuacji. Chociaż muszę powiedzieć, że ten incydent nie wywołał takiego dużego niepokoju, jak można byłoby się spodziewać. Wydaje mi się, że i te zdarzenia wcześniejsze, i świadomość, wcześniejsze mam na myśli to, co się wydarzyło w Tomaszowie, i świadomość tej wojny tuż za granicą, loty patrolowe, obecność wojska na naszym terenie, od której już odwykliśmy w jakimś stopniu, już dawno nie ma jednostki we Włodawie. Tak dużo się działo też w otoczeniu i wcześniej, że może trudno się na to przygotować, ale nie było to już tak szokujące, jak mogłoby się wydawać. Po prostu w tej okolicy i stan wyjątkowy, który wcześniej miał miejsce, dużo już rzeczy związanych z tymi wydarzeniami za Bugiem się dzieje, takich innych niż zwykła codzienność. Także można się było spodziewać? Chyba nie, ale nie jest to taki incydent, który jakby bardzo tak drastycznie zmienił naszą codzienność. On zmienił codzienność tej jednej rodziny. Natomiast my dalej widzimy wojsko, są loty patrolowe. Czyli to, co się działo na co dzień, nadal się dzieje.
Ale miała pani wtedy w głowie takie myśli? Przecież to mogło być te kilkaset metrów dalej u mnie.
No tak, oczywiście. Każdy z nas o tym myślał. Tak, tak właśnie się działo. Pierwsza myśl, że mogło się to przydarzyć nam. Druga myśl, dobrze, że tu już nie ma naszych dzieci.
Jak pani zobaczyła ten jeden dom, to?
To się cieszyłam, że widzę stojących, zdrowych lokatorów, właścicieli tego. Tak naprawdę to była pierwsza myśl. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze. A oni naprawdę znieśli to w sposób po prostu bohaterski, naprawdę. Oni byli spokojni, rozsądni, racjonalni w tym, co mówili, co przewidywali, jak się zachowywali, jak podejmowali, jakie czynności, jak dbali o swoje zdrowie, o kondycję swoich zwierząt. Tak naprawdę to przede wszystkim ci ludzie, no, tych dwoje małżonków stanęli na wysokości zadania. Jak byli blisko siebie, jak wzajemnie się wspierali, to tak naprawdę jakby było w tym momencie najważniejsze. Wiedziałam już, że oni dadzą sobie radę. Tak to oceniałam.
A jak pani patrzyła z boku, to też społeczność sąsiedzka się bardzo zaangażowała?
Szczerze mówiąc, byli tam rzeczywiście sąsiedzi, ja znam tych wszystkich sąsiadów i ci, po których można by się było pomocy spodziewać, widziałam, że mają rzeczywiście taką wolę. Natomiast myślę, że wszyscy byli przytłoczeni i ilością ludzi w mundurach i służb, syren, tych migających kogutów, świateł. Teren już był ogrodzony, więc tak naprawdę była taka gotowość, gotowość, ja to tak widzę, natomiast nie bardzo wszyscy wiedzieliśmy, mówiąc już, mówię w tej chwili o mieszkańcach, o sąsiadach, co można zrobić i jak się zachować. Bardzo szybko pan wójt zabrał głos, zostało zorganizowane ten lokal, służby też mundurowe pomagały w przetransportowaniu takiego podstawowego mienia. Samo wejście zostało otoczone taśmami na tą posesję, więc niewiele było do zrobienia, tak mi się wydaje.
Ale to też chyba musiało być trudne dla tych ludzi, ten ogrodzony własny dom, zawalony niemal totalnie.
Tak, myślę, że tak, że to właśnie było dla nich najtrudniejsze i to jest trudne w dalszym ciągu, ponieważ oni ciągle oglądają swój dom, który jest zniszczony i który niszczy je jeszcze bardziej. I niezależnie od tych zapewnień, ja oczywiście nie wiem, na jakim etapie to wszystko jest, to myślę, że sam ten widok musi być bardzo trudny dla nich.
Za taśmami.
Za taśmami, tak.
A jak się żyje, jakby pani powiedziała, bo wiem, że Wyryki to też jest gminny ośrodek pomocy społecznej, szkoły, sklepy, ośrodek zdrowia. Jak się żyje w Wyrykach po 10 września?
Myślę, że tak jak się żyło 9, 8, 7 i tak dalej. Niewiele się zmieniło. Nikt się nie wyprowadza jakoś gwałtownie, nikt się nie sprowadza. Rzeczy toczą się swoim rytmem.
Ale też jest tak, że gdzieś tam w waszych głowach te myśli są, gorzej się śpi. Rozmawia się o tym w sklepach u lekarza?
Tak, rozmawia się o tym, to zdecydowanie tak, rozmawia się o tym, ale nie raczej w takiej trwodze, że to lada dzień coś kolejnego może się zdarzyć, ale generalnie o tym właśnie, jak te sprawy są załatwiane, jak to się toczy, no... Tak, rozmawia się na pewno, ale czy nas to obchodzi? Tak. Czy nas to interesuje? Tak. Ale czy nie pozwala nam to funkcjonować codziennym rytmem? Nie. Staramy się żyć normalnie.
Spanie?
W normie, myślę, że tak. To znaczy na pewno tam w bliskim sąsiedztwie starsi ludzie może oceniają to inaczej. W moim wypadku oboje z mężem jeszcze pracujemy, więc i w pewnym odległości też mieszkamy. Nie chcę mówić, że nam to sparaliżowało, bo nie, na krótką chwilę tak. Na krótką chwilę rzeczywiście nawet ruch był zatrzymany. Natomiast staramy się zachować w tym wszystkim jakieś funkcjonowanie w miarę normalne.
Tadeusz Rutko, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach. Widziałem akurat, jak nadleciał samolot i próbował zestrzelić drona, bo mówię próbował, bo się okazało, że ten dron poleciał dalej. Zastrzelił go dopiero chyba za drugim czy za trzecim razem, bo kołował. Ale w tamtym czasie to jeszcze nie wiedziałem, że ten pocisk, prawdopodobnie ten pocisk, że uderzył w mieszkanie tych państwa, którzy zostali poszkodowani. Bo tego nie było widać, bo nie było ani tam ognia, ani nic, także z daleka nie było widać, a samolot poleciał dalej.
Huk?
No huk, bo zwyższało, a w ogóle huk duży, bo duży samolot. Moim zdaniem to był ten F-35, bo tak trochę się orientuję przy tych samolotach, to nie był F-16, tylko F-35. Taka duża maszyna, no to huku było dużo, wszystko drżało.
Ale też jednocześnie rozumiem, że tutaj w tym regionie, w tym miejscu, blisko granicy, wy trochę już jesteście do takiego huku samolotów przyzwyczajeni.
Tak, jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego bym nawet nie zwrócił uwagi, gdyby to był normalny samolot lub ten z helikopterów któryś, bo one praktycznie codziennie patrolowały granicę, ale ten miał taki, no jakby natężenie huku było większe, dlatego poczekałem na podwórku, żeby zobaczyć, jak ta maszyna wygląda, bo widziałem, że to już nie jest taki zwykły samolot, jakiś taki rozpoznawczy, tylko bojowy.
I po jakim czasie, od tego momentu, w którym pan go zobaczył, do momentu, w którym się pan dowiedział, ile czasu minęło?
No, jak się dowiedziałem, ze z pół godziny, bo ja do pracy pojechałem i dostałem wiadomość, że to mieszkanie zostało uszkodzone państwa.
Nawet cały dom. Jakie działania podjęliście jako GOPS właśnie i jakie w ogóle mieliście możliwości pomocy, wsparcia, czegokolwiek?
Wszystkie służby ruszyły na pomoc, bo pierwsza to straż, bo nawet jeszcze byłem w domu, to słyszałem, nasza straż ochotnicza dojechała, później chyba dwa zastępy straży z Włodawy. Także jak do pracy żeśmy przyjechali, to i pan wójt, i ja z pracownikiem socjalnym, wszyscy żeśmy dojechali na miejsce, tylko że nas, psycholog, tylko że nas jak gdyby nie dopuszczono do tych ludzi, wszystko było już ogrodzone taśmami i nie wpuszczali nas, także poprosiliśmy, to tych państwa wyprosili stamtąd i z nimi żeśmy rozmawiali, psycholog rozmawiał w samochodzie, bodajże może mojej małżonki nawet w samochodzie, która pracuje w PCPR-ze, także no wszyscy jak gdyby usiłowali na swój sposób pomóc.
Miał pan takie poczucie, że jest taka sąsiedzka solidarność?
Tak, 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 wszyscy, nie było tam ludzi takich, którzy by stali obojętnie i tylko się przyglądali, jak to nieraz bywa, tylko każdy chciał tam coś, swoją jakby rękę przyłożyć, żeby tym państwu pomóc, bo czegoś takiego wcześniej nie było, także.
Jak to wygląda, jak wygląda w ogóle życie w Wyrykach teraz po tych dwóch miesiącach? Czy coś pan zauważył, że się zmieniło, rozmowy, emocje?
To znaczy, wie pani, uspokoiło się trochę i myślę, że ludzie tak jak byli przyzwyczajeni do tych akurat samolotów, że tutaj latają, to i dalej są przyzwyczajeni. A jak zawsze to mówią, są dwie strony medalu, to zawsze zdania są podzielone. Jedni współczują, drudzy są obojętni. Jak to jest między ludźmi, wie pani. Także nie do końca, że wszyscy teraz by chcieli pomóc rodzinie, bo niektórzy myślą, że ta rodzina otrzymała nie wiadomo ile pieniędzy, bo różne media różne kwoty podają. Także
słyszałam właśnie, że jest z jednej strony taka trochę nienawiść się pojawiła, zawiść, złość.
Tak, przeliczają ile to mogli na tym zarobić, ale wie pani, mi się wydaje, że na tym nie zarobili, bo jak pamiętam, to mieszkanie, zaczęli budowę tego budynku mieszkalnego może ze 30 lat temu, może 25, a że mieli trójkę dzieci, to tego mieszkania nie wykończyli, tylko kształcili dzieci, a mieszkali gdzieś od kilku lat dopiero w tym mieszkaniu, przeprowadzili się. Wcześniej mieszkali w takim drewnianym, który stoi obok. Także myślę, że nie ma czego zazdrościć. Nikt by nie chciał być w takiej sytuacji, żeby, no, że jeszcze przede wszystkim mogli zginąć, bo gdyby tam byli na górze, tam gdzie ten pocisk czy dron wpadł, to pewnie by zginęli, ale że zeszli na dół na śniadanie, to no, przeżyli i wie pani, i uważam, że trzeba współczuć i pomóc, a nie zazdrościć, bo nie ma czego zazdrościć.
Bo tak naprawdę to oni są ofiarami całej tej historii.
No tak, myślę, że nikt by się nie spodziewał, że akurat ci państwo będą słynni, już nie mówię tylko w Europie, ale i w Stanach, bo pokazują przecież te zdjęcia mieszkania. Oni sami tacy są zaskoczeni. I jak rozmawiam z nimi, to mówią, że na stare lata, bo oni są w takim wieku po 60 lat, nie? Że na stare lata muszą jeszcze raz jak gdyby to, przez to wszystko przechodzić, bo oni sami muszą załatwiać procedurę zezwoleń, pozwoleń na budowę i tak dalej. A po co im to by było potrzebne? Oni tego chcieli spokojnie mieszkać.
Trauma wśród ludzi tutaj w Wyrykach?
Nie, wie pani, bo to mi się wydaje, że niektórzy mówią, że mniej teraz jest tych samolotów, że pewnie się przeniosły gdzieś indziej, w innym kierunku. Być może tak, ale no nikt się nie spodziewa, że to się powtórzy, także myślę, że to się raczej uspokoiło.
A jest takie z tyłu głowy właśnie takie myśli, czy to się nie powtórzy, albo rozmowy wśród was, mieszkańców?
No są, ale wie pani, to każdy, kto nie mieszka tutaj, ma mieszkanie, to mówi, och, jakby uderzył, mówi, pocisk mój dom, to by mi dom odbudowali. Nie wiem, dlaczego takie jest myślenie, są tacy. A ci, co mieszkają, no to chyba są tego zdania, że no, aby się więcej to nie zadziało, bo jest problemów masa. Także mi się wydaje, że ludzie raczej są tacy, no, jak gdyby nastawieni na to, że to się więcej nie powtórzy mimo wszystko.
A miał pan kiedykolwiek takie myśli, może trzeba stąd uciekać?
Nie, ja się już przywiązałem tutaj, korzenie zapuściłem, nie mam zamiaru uciekać.
Poza tym to takie przepiękne rejony.
No, rejony przepiękne, wie pani to, a skąd mogę wiedzieć, że tam, gdzie ucieknę, że tam nie będzie samolotów, nie będzie pocisków i tak dalej. Dzisiaj to są sterowane te pociski, także on w każdym miejscu, jak gdyby w kraju może dolecieć, tak czy ja będę w Szczecinie, czy w Wyrykach, czy w Białymstoku, to myślę, że nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. No wiadomo, że tutaj z tych uchodźców mamy, to przekraczają tę granicę, czy próbują przekroczyć nielegalnie, no to zawsze to tak wygląda dla nas mniej bezpiecznie, a na przykład gdzieś tam w Poznaniu, czy w Łodzi, czy we Wrocławiu, to wygląda bezpieczniej, tak przynajmniej wizualnie. W rzeczywistości to różnie może być, bo dzisiaj przecież tym busem można przejechać całą Polskę w jeden dzień i mogą ci uchodźcy się znaleźć i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i w Szczecinie, i gdzie tylko, bo no chyba, że trafią na służby i ich skontrolują i cofną, także wie pani. Ale na razie to się nie ma co obawiać.
A jak przychodzą ludzie do waszego gminnego ośrodka pomocy społecznej, to w ogóle ten temat też się gdzieś tam przewija?
Nie przewija się. Każdy swoje sprawy załatwia raczej, nie wypytuje, jak tam jest, czy my pomagamy, czy nie pomagamy, ile pieniędzy dostali. Nie są ludzie ciekawi. Myślę, że to większość informacji to czerpią z mediów.
A zapytam pana, to jest biedna, bardzo biedna gmina?
No jest jedną z biedniejszych, bo tutaj jest dużo lasów i nie ma zakładów pracy, także na pewno jest jedna z biedniejszych. Jest trochę gospodarstw takich większych, trochę mniejszych, jest dużo emerytów, dużo młodych wyjechało, także no, zmniejsza się ta gmina pod względem liczby ludności.
Zasiłków, świadczeń sporo?
Znaczy świadczeń wbrew pozorom powinno być więcej, ale jest mniej, bo kryterium jest tak skonstruowane, jest niskie i wystarczy, że ktoś pójdzie do pracy na pół etatu, a trzyosobowa rodzina już go dyskwalifikuje z pomocy, bo 800 zł na osobę to nie jest takie kryterium duże.
Proszę państwa, to były Wyryki na Lubelszczyźnie, malutka wioska koło Włodawy, na terenie której 10 września na jeden z domów spadła rakieta. Ten dom ma być rozebrany. Czekamy na decyzję. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie rodziny, której ta sprawa dotyczy i której tak naprawdę świat runął na głowę, z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojewody Lubelskiego. Będziemy się temu tematowi dalej przyglądać. U mnie na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A pierwszą część mojej opowieści o Wyrykach, w tym rozmowę z Alicją i Tomaszem Wesołowskimi, znajdziecie państwo w naszych podcastach na tokfm.pl/problem. tokfm.pl/problem i tam wszystkich zapraszam.